Pan poseł Jarosław Krajewski, Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie pośle, dzisiaj Donald Tusk w Brukseli komentuje przesłuchanie swojego syna Michała przed Komisją Śledczą. Mówi, jestem z niego bardzo dumny. A pan jakie wnioski wysuwa po przesłuchaniu syna byłego premiera Michała Tuska?
Myślę, że możemy mówić o kilku takich wnioskach, jednak zwracam uwagę na to, że na ostateczne wnioski przyjdzie moment zakończenia pracy Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold i wówczas wszystkie wnioski będą zawarte w sprawozdaniu dla Sejmu, który na pewno przedstawimy. Jednak dzisiaj po tych zeznaniach syna byłego premiera Donalda Tuska, czyli pana Michała Tuska, możemy zwrócić uwagę nie tylko na to bardzo medialne określenie, że Amber Gold to była lipa, ponieważ jeżeli już trzymać się tego określenia, to możemy też stwierdzić, że jeżeli do takich wniosków dochodzi zarówno syn premiera, jak i sam premier Donald Tusk, ponieważ to znalazło się we wczorajszym zeznaniu, to musimy postawić bardzo fundamentalne pytanie, gdzie były wszelkie instytucje państwa, gdzie były służby specjalne, cała administracja rządowa, które powinny zareagować na sygnały o tym, że istnieje wielka piramida finansowa i OLT Express jest finansowane ze środków, które klienci wpłacili do Amber Gold jako tak zwana lokata w złoto, ale nie zdawali sobie sprawy z tego, że te środki będą obciążane ryzykiem, czyli będą inwestowane w linie lotnicze OLT Express. Warto też tutaj przypomnieć, że choćby były prezes Narodowego Banku Polskiego, który zeznawał przed Komisją Śledczą, pan Marek Belka, mówił, że w jego ocenie linie lotnicze OLT Express to była maszynka do palenia pieniędzy. Jak się okazuje, od tego wielkiego startu linii OLT Express do zakończenia działalności minęło kilka miesięcy, ale mówimy o około 300 milionach złotych, które pochłonęła działalność lotnicza.
Wczoraj właśnie padły te słowa pana Michała Tuska o tym, że zarówno on, jak i tata wiedzieli, że Amber Gold to jest lipa. No i pytanie, jeśli rozmawiał Donald Tusk jako premier ze swoim synem na temat Amber Gold, jeżeli obaj mieli taką wiedzę, dlaczego tą wiedzą nie podzielili się z Polakami? No i co w tym układzie robiły służby? Czy też Michał Tusk, gdy negocjował z OLT warunki pracy, wiedział, że firma ma wątpliwą otoczkę, czy służby przestrzegały go przed tym, że inwestor, a więc Amber Gold, to podejrzany parabank, że Marcin P. był skazany już za oszustwo, czy o tym wiedział i jak do tego doszło, że syn premiera z nazwiskiem, z marką określoną wchodzi w taki interes?
To jest szereg bardzo trafnych pytań i mam nadzieję, że część tych pytań będziemy mogli zadać byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi, który przed Komisją Śledczą będzie musiał zeznawać prawdę i tylko prawdę. Nie będzie mógł zataić tutaj informacji, które posiada w sprawie, a to jest dość istotne, żeby wyjaśnić właśnie te kwestie, o których rozmawiamy. Po pierwsze, pan Michał Tusk zeznał, że wiedział o tej otoczce, o tych wątpliwościach dotyczących firmy Amber Gold w momencie, kiedy podejmował współpracę, jak to określił, zdawał sobie sprawę z ryzyka, ale uznał, że jest to dość ciekawy, interesujący projekt. Okazuje się, że mimo sformalizowania tej współpracy w marcu 2012 roku i od tego momentu możemy mówić o pobieraniu również wynagrodzenia za swoją współpracę ze strony pana Michała Tuska od firmy OLT Express. Niestety nie możemy mówić o sukcesie służb specjalnych lub innych instytucji podległych premierowi Donaldowi Tuskowi, które skutecznie zapobiegłyby kolejnym miesiącom funkcjonowania piramidy finansowej Amber Gold. I tutaj wracamy do sedna sprawy. My jako członkowie Sejmowej Komisji Śledczej poprzez swoją konsekwentną i zdeterminowaną pracę dążymy do tego, żeby ujawnić obraz, jak funkcjonowało państwo w latach 2009-2012 i jako typowa instytucja kontrolna Sejmu dążymy do tego, żeby można było wyciągnąć wnioski co do tego, jak funkcjonowały, czy możemy mówić o prawidłowych działaniach, zgodnych z prawem i zgodnych z obowiązkami, czy niestety możemy mówić o zaniechaniach i zaniedbaniach. Niestety muszę powiedzieć, że po tych dotychczasowych przesłuchaniach obraz państwa w czasach rządów Platformy Obywatelskiej jest typowy dla państwa teoretycznego, czyli teoretycznie wszystkie służby i instytucje rządowe posiadały uprawnienia do tego, żeby skontrolować, czy pan Marcin P. działa zgodnie z prawem, czy możemy mówić o mechanizmie piramidy finansowej, jednak nie podejmowały skutecznych działań i dlatego dążymy jako posłowie Sejmowej Komisji Śledczej do dotarcia do prawdy, żeby ustalić, kto odpowiadał za zaniedbania i dlaczego w tym konkretnym przypadku pana Marcina P. i Amber Gold kolejne instytucje, w tym na przykład Urząd Lotnictwa Cywilnego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie stanęły na wysokości zadania i na przykład nie kontrolowały sprawy związanej z karalnością pana Marcina P., bo podkreślmy to, że pan Marcin P. nie miał po prostu prawa, żeby zasiadać w organach spółek, a przez większość czasu funkcjonowania Amber Gold był prezesem tej spółki, a nawet wtedy, kiedy zainwestował środki w linie lotnicze, przejmując firmę Jeter, przez prawie 4 miesiące był prezesem spółki, która świadczyła usługi lotnicze, a każda osoba, która faktycznie kieruje taką spółką, powinna wykazywać się dobrą reputacją, co jest również domniemaniem niekaralności takiej osoby. Od każdej osoby jest pobierane zaświadczenie o niekaralności, a w tym konkretnym przypadku pana Marcina P. Urząd Lotnictwa Cywilnego takiego zaświadczenia nie tylko nie otrzymał, ale nawet nie ponaglał spółki do tego, żeby dowiedzieć się, czy możemy mówić o dobrej reputacji. To wszystko pokazuje, że doszło do szeregu zaniedbań. Sprawa niestety jest niezwykle bulwersująca, bo mówimy o kilkuset milionach złotych, które zostały wpłacone do firmy Amber Gold. Tutaj wiemy, że to jest kwota ponad 850 milionów złotych i 19 tysięcy osób, które dokonało wpłat do Amber Gold. A to wszystko też oznacza, że oprócz tych bezpośrednio dotkniętych sprawą afery Amber Gold, cały czas pamiętajmy o tym, że wiele milionów Polaków mogło utracić zaufanie do instytucji państwa. Potrzeba na pewno czasu i ogromnej pracy, żeby przywrócić to zaufanie, że państwo jest tym gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli, w tym bezpieczeństwa finansowego.
Chociaż jak się wczoraj także okazało, tak mówił Michał Tusk w jednym z wywiadów po wybuchu afery Amber Gold. Ten wywiad, jak powiedział, nie był autoryzowany, ale wczoraj na komisji pani przewodnicząca dopytywała, czy było tak, że Donald Tusk, czyli tata Michała, obiecał, że nie będzie komisji. No i Michał Tusk odpowiedział, jeśli tak było, to było to powiedziane na zasadzie nie martw się, komisji śledczej z tego raczej nie będzie. To nie była więc obietnica jego działań, mówi syn, tylko raczej jego ocena sytuacji politycznej. No tymczasem ta komisja śledcza jest, pan w niej zasiada, stanął już przed nią Michał Tusk, w przyszłym tygodniu staje Marcin P., a pani przewodnicząca Małgorzata Wasserman mówi, przesłuchanie Donalda Tuska jest przesądzone.
To prawda. Jako członkowie Sejmowej Komisji Śledczej jeszcze nie określiliśmy konkretnej daty przesłuchania i takie wezwanie na przesłuchanie nie zostało wystawione, dlatego że już od kilku miesięcy twierdzimy, ja też o tym mówiłem od samego początku, że najlepiej będzie, jeżeli były premier Donald Tusk będzie składał swoje zeznania w momencie, kiedy już będziemy mogli podsumować, jak funkcjonowały instytucje państwa podległe prezesowi Rady Ministrów. Myślę, że to pewnie będzie 2018 rok, dlatego że na najbliższe miesiące mamy już zaplanowane kwestie związane z przesłuchaniami zarówno współpracowników pana Marcina P., prezesa Amber Gold, jak i też będziemy na pewno dążyli do rozpoczęcia wątku związanego z tym, jak funkcjonowały choćby urzędy skarbowe, jak funkcjonował Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Ministerstwo Finansów. Czyli dlaczego pan Marcin P. mógł nie płacić podatków i dlaczego nie było należytej kontroli w tym zakresie. Dlatego warto tutaj przypomnieć, że to zeznanie pana Michała Tuska było jednym z istotniejszych przesłuchań, dlatego że mówimy o osobie, która zarówno pracowała dla portu lotniczego w Gdańsku, ale również współpracowała za wynagrodzeniem z liniami lotniczymi OLT Express. Jeżeli sprawdzimy, jaki jest rachunek zysków i strat dla portu lotniczego w Gdańsku, to jesteśmy w stanie ustalić, że ponad 4 miliony złotych nie zostały zapłacone ze strony OLT Express portowi lotniczemu w Gdańsku. A jeżeli chodzi o pana Michała Tuska, to wspomniał o tym podczas wczorajszego przesłuchania, że rozmawiał w czerwcu 2012 roku ze swoim tatą, który wówczas był prezesem Rady Ministrów, panem Donaldem Tuskiem, i wtedy tata poinformował go, że nie jest zadowolony z tego faktu, że współpracuje z OLT Express, ale zwróćmy uwagę na fakty i trzymajmy się tych faktów, że nie oznaczało to, że pan Michał Tusk wypowiedziałby umowę, która wiązała go, umowę o współpracy z OLT Express, tylko tak naprawdę ta umowa obowiązywała do końca istnienia linii OLT Express, czyli do końcówki lipca 2012 roku. Jeżeli dodamy do tego choćby ujawniony wczoraj mail między panem Michałem Tuskiem a nieformalnym dyrektorem zarządzającym OLT Express panem Jarosławem Frankowskim, w którym pan Michał Tusk pisze, że może nawet tak, to jest takie pytanie pana Jarosława Frankowskiego ze strony pana Michała Tuska, czy przekazać informacje znajomym dziennikarzom, i tutaj dokładny cytat, może teraz dla odmiany przywalą LOT-owi. Więc zwróćmy uwagę na to, że Polskie Linie Lotnicze LOT to nie tylko narodowy przewoźnik i myślę, że tutaj ciąży również odpowiedzialność na osobach, które sprawują funkcję członków zarządu tej konkretnej spółki Skarbu Państwa, ale myślę, że również w interesie prezesa Rady Ministrów są jak najlepsza kondycja spółek Skarbu Państwa. W tym przypadku pan Michał Tusk jako pracownik portu lotniczego w Gdańsku powinien równo traktować wszystkie podmioty, a jak tutaj widzimy, mam wątpliwości, czy to sformułowanie może teraz dla odmiany znajomi dziennikarze przywalą LOT-owi jest tym profesjonalnym podejściem do swojej pracy w porcie lotniczym w Gdańsku, a nie kwestią działania na rzecz OLT Express, ale tutaj też pewnie moglibyśmy mówić o tym, że jeżeli ktoś miałby przywalić LOT-owi, to LOT również miałby tracić tą dobrą markę i dobrą reputację.
Tu postawmy kropkę, panie pośle. Czekamy zatem na kolejne przesłuchania. Bardzo dziękuję. Pan poseł.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan poseł Jarosław Krajewski, nasz gość.